Miszmasz kulturalny.
Cześć, przed mikrofonami Ania Augustyniak
i Ewa Lęczewska.
Zapraszamy na Miszmasz kulturalny. Rozpoczynamy od kilku relacji. W zeszłym tygodniu opowiadałyśmy dosyć szczegółowo o spektaklu Teatru Nieugiętych. Rozmawiałam też z całym zespołem jeszcze przed premierą tego spektaklu. I poszłam na drugi pokaz premierowy, bo odbyły się dwa. Ja byłam na tym późniejszym. Udało mi się porozmawiać z jednym z widzów, a sam spektakl zrobił na mnie dosyć duże wrażenie. Co prawda nie obyło się bez problemów technicznych. Reżyserka musiała rozpocząć spektakl od początku, jednak ta sala na neofilologii nie jest do końca przystosowana, mam wrażenie, mimo że z nazwy jest salą teatralną. Jak widać, kłopoty techniczne były, zacięła im się konsola, więc tam jednak w tle spektaklu było dużo tych dodatkowych efektów. I muzyka, i światła, i projekcje. Być może było to trochę przeładowane, ale zespół poradził sobie z tym całkiem dobrze. Po prostu rozpoczęli od początku z tą samą energią. Spektakl porusza problem zmuszania do pracy dzieci w przemyśle odzieżowym. W krajach azjatyckich, tutaj jako przykład był podany Bangladesz. No i prawdziwa historia dziewczynki o imieniu Lanfe, która wyszyła na metce nowołanie o pomoc. Podała tam swój wiek i apel o pomoc, napisała, że jest zmuszana do pracy. No i to było punktem wyjścia, natomiast nie był to spektakl jakiś dokumentalny. To dokumentalne materiały się tam pojawiały, ale była to artystyczna wizja. Naprawdę eksperymenty formalne totalnie. Większość tych zabiegów wyszła.
I to nawiązywało do Bollywoodu, tak? Jeżeli chodzi o formę.
Dokładnie. Były tam elementy. Pojawił się tam chór złożony z czterech dziewczyn, prowadzony przez koryfejkę, więc tutaj takie pomieszanie. Wydawałoby się, że zaskakujące, prawda? Tutaj Bollywood, tutaj jakieś nawiązania antyczne. Było tam trochę kiczu właśnie związanego z tymi elementami bollywoodzkimi, ale wydaje mi się, że to dobrze zrobiło całemu spektaklowi, bo było to takie przełamanie tego tematu. No całość miała też formę takiego marzenia sennego, snu głównego bohatera. Grupa amatorska, naprawdę moim zdaniem aktorsko naprawdę na wysokim poziomie. Dodatkowo oprawa muzyczna była bardzo ciekawa. Była tam dziewczyna, która na żywo dodawała takie tło muzyczne, grała na gongach, jakichś małych bębenkach. Robiło to niesamowity klimat. Już przy wejściu na widownię właśnie dziewczyna siedziała na scenie i w takim pełnym skupieniu to tło muzyczne przygotowywała. Po spektaklu udało mi się złapać jednego z widzów, ale nieprzypadkowego, bo był to aktor Rafał Ostrowski z Teatru Muzycznego w Gdyni. Rozmawialiśmy sobie trochę o tym, co zobaczyliśmy. Pytałam też, skąd w ogóle wiedział o tym spektaklu i stwierdził, że po prostu zobaczył plakat i przyszedł. To też takie ciekawe. No, spektakl studencki, różne osoby się wybierają, właśnie nie z zaproszenia. Więc posłuchajcie o wrażeniach Rafała Ostrowskiego, aktora Teatru Muzycznego ze spektaklu Teatru Nieugiętych Fashion Victim.
Bardzo mi się podobało, mimo tych problemów technicznych, ale to dobrze, bo znam się zatknę się z tym walorem teatru, czyli z tym, że jest to sztuka żywa. Tu i teraz czasami trzeba sobie radzić z takimi sytuacjami. Jeśli chodzi o spektakl, który obejrzałem w tej chwili, mnie poruszył. Mamy wielkie niezrozumienie dla kultur. Cały czas tkwimy w świecie, o którym mówi się, że jest wielokulturowy, ale tak naprawdę nie mamy zrozumienia dla tych ludzi, którzy żyją w innym otoczeniu, w innych warunkach. Świat zglobalizowany ma swoje paskudne strony. Pewnie zostanie to pytanie, czy coś rzeczywiście można z tym zrobić, bo to pytanie pada ze sceny. Kilka osób bardzo zwróciło moją uwagę. To była ta dziewczyna, która grała, ta dziewczyna z Bangladeszu, która wyszywa wiadomość na metce. Bardzo mi się podobała babcia. I bardzo mi się podobała jeszcze osoba, która może najmniej była widoczna, za to była słyszalna. Ta, która tworzyła tam tło dźwiękowe. Byłem cały czas wytrącany z takiego stanu zawieszenia. Już wydawało się, że jestem w świecie, który rozumiem, który potrafię sobie skonstruować i nagle okazuje się, że nie. Może jest to tylko i wyłącznie świat wyobraźni, może jest to tylko i wyłącznie sen, który się przydarzył jednemu człowiekowi, w którym się ta świadomość na chwilę obudziła. A może jest to sen, który nam się wszystkim śni.
Kolejną relację, którą przygotowałyśmy we współpracy z Moniką Bławat, to relacja z koncertu, który odbył się w minioną niedzielę, 21 maja, w Filharmonii Bałtyckiej. Był to koncert orkiestry Dęty i solistów z Filharmonii w Kaliningradzie. I usłyszeć można było arie operowe i duety znanych dzieł takich jak Aida, Wesele Figara czy Carmen. Na miejscu była Monika Bławat. Posłuchajcie relacji z wydarzenia.
Myślę, że wizyta gości z Kaliningradu to zawsze jest takie święto muzyczne w Gdańsku i już jesteśmy po raz drugi na koncercie tej orkiestry. Myślę, że taki miszmasz ma swoje plusy, bo mamy tutaj przegląd tego, co jest najciekawsze w operze, w operetce. Jest to bardzo przystępnie podane. Przez to myślę, że jest ten koncert jakby bardziej bogaty, ciekawy i urozmaicony. Plus no, grono tych pięknie śpiewających solistów naprawdę robi wrażenie.
To tyle, jeżeli chodzi o relacje z wydarzeń minionych, więc przejdziemy już do zapowiedzi.
Zaczniemy od Gdańskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych, który rozpocznie się 31 maja i potrwa przez 4 dni do 3 czerwca. To już jest 15. edycja tego festiwalu. Do głównego konkursu zakwalifikowała 24 dokumenty, w tym 17 filmów zagranicznych i 7 polskich. Festiwal będzie wzbogacony o projekcje krótkich form fabularnych, które od przyszłego roku mają wpisać się na stałe w program festiwalu jako konkurs. I też mają być prezentowane realizacje studentów i absolwentów Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Jako wydarzenie towarzyszące odbędzie się również przegląd filmów Macieja Pieprzycy, który jest w tym roku przewodniczącym jury.
Tak.
Więc tutaj również i dokumenty, i fabuły. Jeden ten dłuższy film fabularny Jestem mordercą też będzie można obejrzeć. Więc tutaj mamy taką mieszankę. To też ciekawe podejście, że mimo, że w nazwie mamy Gdańsk Doc Film Festival, jednak dołączono te krótkie formy. Może dlatego, że jednak dla krótkich form fabularnych w Trójmieście chyba nie ma jakiegoś większego festiwalu, więc może to jest jakaś szansa na to, żeby...
Festiwal filmów jednominutowych.
No
ale
ładnie,
to bardzo,
no właśnie,
bardzo krótka
bardzo,
forma.
Bardzo krótka forma, ale też świeży festiwal. Co będzie można obejrzeć podczas tego festiwalu? Filmów bardzo dużo, więc wybrałyśmy kilka, które omówimy pokrótce. Co wybrałaś?
Mnie interesuje Dar Przemysława Kamińskiego. Film trwa 58 minut. Będzie prezentowany 3 czerwca o 16:15 i opowiada o hipnotyzerze Jurim. Ukazuje świat właśnie osoby, która zajmuje się hipnozą, a więc czymś całkowicie oderwanym od rzeczywistości dla większości ludzi, bo też wiadomo, że ciężko jest się jakoś ustosunkować do tego, czy to w ogóle jest prawdziwe, czy nie. W każdym razie film będzie dotyczył jego prywatnego życia.
Warto też wspomnieć, że w ogóle tematem Gdańskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych jest człowiek i praca. Człowiek w kontekście pracy. Całość wydarzeń odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności, stąd jakby te źródła. Więc od początku tą ideą jest właśnie człowiek, jego praca, jego zajęcie codzienne. No ale jak widać, można potraktować ten temat bardzo, bardzo szeroko. Bo...
Tak, chociaż wydaje mi się też, że to był jeden z tych milszych, jeżeli chodzi o tematykę filmów. Reszta właśnie głównie dotyka problemów związanych z fuzją przedsiębiorstw, eksplozją technologii, wszelkie problemy związane z postępem cywilizacyjnym i człowiekiem, który staje przed tą całą gamą problemów.
To prawda, ale jest kilka filmów, które odbiegają od tego tematu. Mnie z kolei zainteresował film o tytule Mr. Gaga, co nawiązuje do specyficznego stylu tańca współczesnego, stworzonego przez choreografa Ohada Naharina, izraelskiego choreografa ze słynnej grupy Batsheva Dance Company. I spektakl pokazuje tutaj pracę choreografa, więc też zupełnie inne ujęcie tematu. Podobno jest to najciekawszy film o tańcu współczesnym od czasów Pinę. Nie wiem, czy widziałaś ten film. No to było już ładnych parę lat temu, ale rzeczywiście był to pewien przełom w ukazaniu tańca współczesnego. Więc wydaje mi się bardzo interesujące ujęcie tematu z perspektywy choreografa. W przypadku Piny temat został ukazany bardziej z perspektywy tancerzy, którzy kontynuowali jej dzieło. No w tym przypadku towarzyszymy choreografowi. Reżyser Tomer Heiman towarzyszył artyście przez 8 lat, żeby ukazać jego życie i nie tylko jego życie jako twórcy i tancerza, ale jako człowieka, więc jego życie prywatne też będzie ukazane. Więc tak, to jest film, który myślę, że warto zobaczyć i będzie on pokazywany 31 maja, więc w pierwszym dniu festiwalu o godzinie 20.
Z takich filmów, które jeszcze mnie zainteresowały, znalazłam Duchy metanu, czyli film Williama Randalla, 10-minutowy, pokazujący wpływ funkcjonowania człowieka na środowisko. Czyli taki właśnie dotykający tej całej związanej z rozwojem i postępem cywilizacyjnym problematyki. I tutaj akurat chodzi o tony śmieci, z którymi ludzie nie mają co zrobić. Także film popycha człowieka do refleksji dotyczących całej sytuacji.
Temat już ujęty w wielu, wielu filmach, tak myślę, ale... Na pewno można to pokazać w jakiś zupełnie nowy, świeży sposób. I też wiadomo, forma dokumentalna tutaj rządzi się trochę innymi prawami. Kolejny film, który ja wybrałam pod koniec festiwalu, grany 3 czerwca o godzinie 14. To film, który zainteresował mnie ze względu na temat osób głuchych, rodzin osób głuchych. Jest...
Dwa światy.
Dwa światy, dokładnie, które opowiada o rodzinie, w której rodzice są osobami głuchymi, natomiast ich córka jest osobą słyszącą. Jest to specyficzny problem, bo tutaj dziewczynka, która jest dzieckiem swoich rodziców, jest ich przewodniczką w życiu, tłumaczy im na język migowy wszystkie informacje, które są konieczne do tego, żeby w ogóle rozumieli świat, spotkania, nie wiem, wywiadówki. Po prostu takie codzienne sprawy. Więc tutaj ten temat wykluczenia osób głuchych jest silnie włączony w temat tego filmu. Temat ciężki, bo tak naprawdę nawet dzisiaj widziałam w autobusie osobę głuchą, która, to właściwie była zabawna sytuacja, bo wszyscy patrzyli na to, jak ona rozmawia, ale nie rozmawiała z drugą osobą, nie migała z drugą osobą, tylko miała smartfona, rozmawiała z kimś, taka telekonferencja. Myślę, że jednak te...
Ciekawe, nie widziałam jeszcze czegoś
tak,
takiego.
Tak, pierwszy raz to widziałam. To fajnie też, że ta technologia również tej grupie ułatwia funkcjonowanie. Zupełnie inaczej można spojrzeć właśnie na rozwój technologii z tej perspektywy. No więc zobaczymy, jak w tym filmie problem zostanie ujęty. Osoby głuche w Polsce tworzą taką odrębną społeczność, jednak jest to środowisko bardzo hermetyczne, z którym jakieś relacje niektóre organizacje starają się budować. Myślę, że ten temat właśnie języka migowego od jakiegoś czasu jest bardzo aktualny. Kilka lat temu weszła w życie ustawa o tym, że właśnie w każdym urzędzie musi być jakiś pracownik przeszkolony w języku migowym. No więc myślę, że temat nośny, więc zapewne dlatego znalazł się na tym przeglądzie. Film pokazany zostanie 3 czerwca o godzinie 14.
Proponuję wybrać się 27 maja o 19.30 do Quadrille, gdzie odbędzie się koncert relaksacyjny o ładnym tytule W głąb króliczej nory. I to jest koncert mający na celu przyniesienie spokoju, wytchnienia. Będzie grany na dalekowschodnich misach oraz gongach, także...
Muzyka relaksacyjna można, zdecydowanie.
Tak, także będzie można położyć się, zamknąć oczy i wyciszyć się. Cały koncert będzie trwał około 1,5 godziny.
1,5 godziny leżenia, naprawdę wspaniałe.
Tak, tak, a więc jeżeli ktoś chciałby... oderwać się trochę od tego ciągłego ruchu i hałasu, to proponuję wybrać się na koncert gongów i mis.
I zniknąć w głębi króliczej nory, niczym Alicja z Krainy Czarów.
Tak, ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona, także zapisy na koncert są na stronie organizatora. A więc,
odsyłamy do strony internetowej. Myślę, że tak będzie najłatwiej, ale warto wziąć pod uwagę to, że ilość miejsc jest ograniczona, więc warto zainteresować się wcześniej.
Tak, warto też dodać, że cena biletu jest jak na studenckie warunki dosyć wysoka, bo bilety kosztują 50 zł, ale zależy co kto lubi. Myślę, że czasem dobrze byłoby się tak wyciszyć razem z innymi ludźmi, którzy też chcieliby się wyciszyć, położyć się, posłuchać spokojnej muzyki.
No ciekawe, więc nigdy nie byłam na takim wydarzeniu.
Ja też nie, ale interesuje mnie to. Kolejnym wydarzeniem jest duet, Let's Duet, Strumień Świadomości. Jest to dwójka ludzi, Jakub Suchecki i Leszek Ludwicki, aktorzy. Wcześniej razem uprawiali improwizację w Mówimy. Dzisiaj grają w dwóch różnych miejscach, w teatrze No i Fajnie oraz w pierwszej B, ale jednak dobrze im się razem współpracowało, także ponownie zaczęli działać razem i coś tworzyć, a jako że świetnie się ze sobą dogadywali, to stworzyli Let's Duet. I jest to taki improwizowany duet polegający na serii scen, w których każda nowa scena będzie inspirowana w jakiś sposób poprzednią. I tutaj możliwości są nieograniczone, bo może to dotyczyć zarówno gestów, dynamiki, metafory bądź jakiejś frazy. Także to będzie już czwarta odsłona tego duetu. Dopiero pod tą oficjalną nazwą Let's Duet, bo wcześniej nazywali się po prostu Improv. Także wydarzenie odbędzie się w nowo powstałym miejscu w Gdańsku 107. Nie wiem, czy słyszałaś?
Klub 107 znam, ale nowe jakieś miejsce. Mhm. Tak. No, znam klub 107, ale nie jestem pewna, czy to jest nowe miejsce. Bo wydaje mi się, że już w zeszłym roku tam byłam, chyba że w jakiejś nowej odsłonie.
No właśnie, takie ubiegłoroczne. To jak jeszcze podciągnęłam to pod nowe. W każdym razie wydarzenie będzie miało miejsce o godzinie 19, 28 maja w niedzielę. Bilety kosztują 5 zł, także myślę, że warto się przejść.
Wziąć udział w strumieniu świadomości w formie improwizowanej.
Tak, jeszcze warto dodać, że zdarzenie będzie tak na pograniczu teatru i kabaretu. Także komedia tworzona na żywo.
Tradycja impro w Trójmieście jest całkiem silna, więc zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejne wydarzenie to koncert.
Tak, to koncert, który odbędzie się w B90 1 czerwca o godzinie 19. Myślę, że warto wybrać się na ten koncert chociażby ze względu na postaci, które składają się na formację Psychic TV. To kontrowersyjna grupa powstała w 1982 roku. To dzięki nim znamy termin muzyka industrialna, czyli taka awangarda w muzyce elektronicznej. A więc jeżeli chodzi o muzykę, to są to naprawdę przeróżne wariacje, przeróżne połączenie różnych stylów. Ciekawa muzyka, na pewno nie dla każdego. Ja osobiście jestem bardziej zainteresowana postaciami, które składają się na zespół, czyli Genesis oraz Lady J. Przez niecałe 10 lat grali razem jako zespół, a potem w 1993 roku postanowili wydać na siebie po ponad 200 tysięcy dolarów na serię operacji plastycznych, które miały ich do siebie upodobnić. I cel był taki, to znaczy para chciała pokazać w ten sposób, że płeć nie istnieje, że świadomość jest uwięziona w przypadkowo dobranych ciałach. I w tym wypadku nie chodziło tylko o operacje plastyczne, ale także o upodobnienie swojego zachowania do siebie. Chodziło też o utworzenie takiej samej mimiki, gestów, takie same stroje, takie same wspomnienia. Więc naprawdę kontrowersyjnie i ciekawie.
No, daleko posunięte poświęcenie dla sztuki.
Tak, dokładnie. I dwójka przybrała jedno imię, Briar P. Orridge, i stworzyli taką swoją własną filozofię, którą nazwali pandrogynią. I ich będziemy mogli posłuchać właśnie w B90 1 czerwca o godzinie 19. Bilety są całkiem drogie, bo ceny zaczynają się od 99 zł, ale...
No nic dziwnego, jak takie kontrowersje na scenie, no i jednak niecodziennie można zobaczyć coś takiego.
Mm-hmm. Tak, szczególnie, że nie wiadomo, kiedy będziemy mieli następną okazję ku temu, by ich zobaczyć w ogóle w Polsce, bo też chyba nie jest to jedno z tych miejsc na ich trasie, które za często odwiedzają, że wybrać się warto. No i teraz posłuchajmy kompozycji formacji Psychic TV zatytułowanej Have Mercy.
Wydarzenie muzyczne to 14. Blues Festival.
Tak, Trójmiejskie Święto Fanów Bluesa. Głównym organizatorem jest gdyński Blues Club. Wydarzenie będzie trwało 4 dni od 1 czerwca do 4 czerwca. W zasadzie pierwszego dnia odbywa się jedyny płatny w całym festiwalu koncert Little Victor z USA i Stackhouse. I to będą koncerty grane w Blues Clubie w Gdyni o godzinie 20. Bilety też są całkiem drogie, bo po 80 zł. Ale w kolejne dni wydarzenie przenosi się na skwer Arki Gdynia, gdzie będziemy mogli poddać się muzyce bluesowej. Niekoniecznie nawet nastawiać się na cokolwiek, tylko pójść, może usłyszeć coś nowego, a będzie z czego wybierać, bo będzie aż 19 zespołów. W tym Polska powstała parę lat temu formacja Kraków Street Band, który osobiście bardzo uwielbiam i miło będzie w końcu zobaczyć ich na żywo. Nie wiem, lubisz Kraków Street Band, znasz?
Znam, słyszałam. No, przyjemnie, przyjemny rodzaj muzyki, ale w ogóle no blues to jest coś, czego można słuchać i słuchać, więc jak najbardziej zachęcam, ale też nigdy nie słyszałam ich na żywo, mimo że w Krakowie mieszkałam przez prawie 3 lata, jakoś się nie złożyło.
Mogłaś gdzieś przypadkiem ich usłyszeć na ulicy, bo od tego właśnie zaczynali.
Nawet nie wiedząc, że to oni. Możliwe, ale tyle tych ulicznych kapel w Krakowie można było spotkać, że no nie jestem pewna. Ale to całkiem prawdopodobne.
Grupa składa się z naprawdę wielu członków, wielu instrumentów równocześnie. Zaczynali od grania coverów na ulicy. I przez taką swoją, bo wszystko zaczęli robić tak hobbystycznie, nawet nie dla jakiegoś tam dorobku, tylko z przyjemności i dla samej chęci.
No tak się tworzą najlepsze grupy.
Tak, no też tak myślę. I no i oczywiście podbili serce krakowskiej publiki, krakowskich, nie wiem, przechadzających się uliczkami akurat trafiających na nich ludzi i akurat w tym momencie będą już wydawać trzecią płytę. Także możemy posłuchać jednego z coverów, który podbił serce publiki. Jest to cover The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood.
Powiedz, że stroi.
Sometimes I get a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? So when things go wrong, I get a little mad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. But sometimes it seems then all I have is worry, and then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Imagine, I want you to know, I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I've had my share, but that's the thing I never mean to do. Just a human, and I have faults like any other one. sometimes I find myself long regretting some little things, some stupid things I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Pa da da pa da 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 pa pa da da pa da 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 pa pa da da pa da 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 da.
Kolejne wydarzenie to wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
To wystawa japońskiego artysty Masaki Fujihaty. Jest to jeden z pionierów sztuki interaktywnej. I tutaj myślę, że warto wybrać się na wystawę z chociażby tego faktu, że no, w Polsce jej jeszcze nie było, a jest naprawdę bardzo interaktywna i ciekawie działająca na wyobraźnię. Ważną częścią działalności Fujihaty jest kreowanie hybrydycznych środowisk rzeczywistości poszerzonej. Dzięki temu bada współczesne formy komunikacji, także zarówno tworzy jakieś, na przykład przy pomocy drukarki 3D, konstruuje naprawdę nietypowe konstrukcje, które potem wprowadza jako elementy swojej wystawy, ale także przy pomocy, z wykorzystaniem technologii cyfrowych tworzy wirtualne jakieś przestrzenie, jak na przykład Voices of Liveness. To taka wirtualna przestrzeń połączona jakimiś takimi, nieskończona przestrzeń, na której zamieszczone są wideo ludzi z przeróżnych zakątków świata, którzy krzyczą. I w tym wypadku jest to bardzo interaktywne, bo można dołączyć do tej wystawy i ją współtworzyć. Że gdy wchodzi się jakby w ten program, w którym jest to umieszczone, to naprawdę ma się wrażenie, że jest to jakaś taka nieskończona przestrzeń ludzi współtworzących to. Także ciekawie działa na wyobraźnię i pozwala jakby zobaczyć taką nieskończoność. Też jest chyba jeden z celów Fujihaty.
No, może być to niesamowite przeżycie. I tę wystawę jak długo będzie można odwiedzić?
Od 19 maja do 2 lipca. Bilety w cenie 7 zł, bądź ulgowe od 1 do 5.
Co wydaje się niewielką ceną za współtworzenie tej wystawy. Ostatnie wydarzenie, które chciałam zapowiedzieć, to kolejny spektakl grupy projektowej Sopockiego Teatru Tańca, o którym szerzej mówiłam w zeszłym tygodniu. No i będzie to już prawdopodobnie ostatni spektakl tej grupy. Przypadki niekontrolowane. Eksperymentalny spektakl, forma nieco kiczowata, temat poruszający fobie i jakieś powtarzalne czynności i w ogóle powtarzalność życia, która nas trochę więzi. Warto zobaczyć ten spektakl, jest naprawdę ciekawy i będzie można go obejrzeć w najbliższą niedzielę o 20 w Teatrze na Plaży w Sopocie 28 maja. I w tym roku to będzie prawdopodobnie już ostatni pokaz tego spektaklu, więc zapraszam. Zapraszamy na ostatnią część naszej audycji i będzie to dłuższa rozmowa, wywiad z jedną z organizatorek cyklów pokazów Kino pod Paragrafem, organizowanych przez Koło Naukowe Kultura na Prawo. I jest to podsumowanie całego tegorocznego sezonu Kina pod Paragrafem, więc zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
Dziękujemy pięknie i żegnamy się. Ewa Lęczewska i
Ania Augustyniak, do usłyszenia. Gościem Miszmasza jest Karolina Sitarz, członek koła naukowego Kultura na Prawo, organizującego cykl pokazów filmowych Kino pod Paragrafem. Cześć.
Witam serdecznie.
Zaprosiłam cię dzisiaj z okazji właściwie takiego podsumowania waszego roku działalności. W środę 17 maja odbył się ostatni już pokaz w ramach cyklu Kino pod Paragrafem. Pierwszy raz udało mi się zaprosić w końcu kogoś z waszego koła naukowego do studia. Próbowałam już kilka razy. Czym jest koło naukowe Kultura na Prawo? Czym się zajmujecie? Jaka jest idea, pomysł na waszą działalność?
No więc jesteśmy kołem naukowym, tak jak już sama powiedziałaś, działającym na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Działamy od 2 lat i stawiamy sobie za cel poszerzenie wiedzy prawniczej o znaczenie prawa w kontekście działalności kultury, ale również o przybliżenie ludziom zagadnień prawniczych, które tak naprawdę można znaleźć wszędzie. I działamy głównie tworząc wydarzenia, na które składają się pokazy filmów, po których następuje dyskusja z ekspertami. Chcieliśmy poszerzyć swoją działalność o konferencje, ale to na razie są jeszcze plany, także zajmujemy się głównie tym. Pokazy są cykliczne, odbywają się raz na miesiąc, zazwyczaj na początku miesiąca, przynajmniej tak się staramy.
Powiedz jeszcze, kto jest członkiem waszego koła? Czy są to prawnicy, czy właśnie filmoznawcy? Kogo tam macie?
To znaczy, to jest tak, że opiekunem naszego koła jest pan dr Łukasz Karczyński, który jest doradcą podatkowym i zajmuje się prawem finansowym. Natomiast jeśli chodzi o członków, to wiadomo, że większość jest z naszego wydziału. Niektórzy studiują prawo, no większość studiuje prawo, doradztwo podatkowe, administrację, ale są też osoby spoza. Były osoby studiujące właśnie filmoznawstwo, czy ja studiująca jeszcze do prawa filozofię. Także mamy też osoby spoza prawa.
Wydaje się to takie egzotyczne połączenie, tutaj tematyka filmowa i prawnicza. Jak to się stało, że takie koło powstało? Czy właśnie w wyniku jakiejś współpracy między wydziałami?
Nie, to raczej był pomysł właśnie stworzenia koła, w którym można będzie dyskutować nie tylko stricte o prawie, ale również o prawie właśnie w życiu, o tym, że można je znaleźć tak naprawdę wszędzie. I wydawałoby się, że szukanie filmów na pokazy będzie czymś trudnym, ale tak naprawdę w każdym dziele można znaleźć jakiś wątek prawniczy. A dyskutować zawsze można.
No jest to na pewno dobra inspiracja. Właśnie wczoraj pytałam jednego z ekspertów, czy to nie jest niebezpieczne. Może ty też z perspektywy prawniczej możesz odpowiedzieć na to pytanie. Analizować te prawnicze kwestie, jakieś problemy z perspektywy filmu, który jednak trochę nam fałszuje rzeczywistość. Co ty o tym myślisz?
To znaczy w każdym filmie i w każdym dziele jest zawsze ziarno prawdy. I interpretując film, interpretujemy też często stan, który i sytuacje, które mogą się wydarzyć w życiu. I często wątki, które są tam poruszane, wątki prawnicze, no mają odbicie w rzeczywistości i dlatego możemy o nich dyskutować. A nawet jeśli nie mają, to zawsze możemy wybiec w przyszłość, tak jak na przykład myśleliśmy swego czasu o tym, żeby pokazać film o sztucznej inteligencji i w tym kontekście rozmawiać również o prawie.
A jak repertuar, który dobieracie, jest kompletowany? Zauważyłam, że zazwyczaj są to dosyć nowe filmy, tuż po premierze. Jak to wygląda? Jaka tematyka interesuje was najbardziej i czym się kierujecie przy wyborze filmów?
To znaczy, jeśli chodzi o wybór filmów, zawsze staramy się najpierw dyskutować nad wyborem. Zawsze jest kilka propozycji. I staramy się wybierać filmy nowsze z tego względu, że po prostu jest większa frekwencja. I łatwiej, znaczy są o wiele łatwiej dostępne. W tym roku puszczaliśmy też filmy starsze. Puszczaliśmy Dekalog Kieślowskiego na przykład. W zeszłym roku puszczaliśmy Przesłuchanie. Więc starsze filmy staramy się też wplatać, ale wiadomo, że na nowszych to jednak no, więcej osób, znaczy na nowsze więcej osób przyjdzie. I też wydaje mi się, że mają tematykę bardziej odpowiadającą. Przynajmniej tych filmów jest więcej, mamy większy wybór. No tak, zawsze głosujemy, później sprawdzamy, czy są one dostępne u dystrybutora, bo zdarza się, że na przykład filmów nie możemy dostać. Tak było w przypadku tego pokazu, też chcieliśmy puścić troszkę inny film. No i później trzeba kontaktować się z dystrybutorem, negocjować cenę, bo jako koło naukowe mamy dość ograniczony budżet. I wtedy, jeśli wszyscy się zgadzają, cena jest okej, kupujemy film i po prostu tworzymy wydarzenie i puszczamy go u nas.
Brzmi to strasznie poważnie. Pewnie musieliście się nauczyć w ogóle całego tego procesu, jak te filmy zdobywać. Jak to wygląda w ogóle w praktyce, ten kontakt z dystrybutorem? Czy to jest coś trudnego?
Kontaktem z dystrybutorem zajmuję się ja. I to naprawdę nie jest trudne. Wystarczy napisać tylko maila z zapytaniem o cenę filmu na pokaz jednorazowy. I oni odpisują zazwyczaj w przeciągu 10 minut. Wszystko odbywa się drogą mailową i ten kontakt jest naprawdę bardzo łatwy. Też na początku byłam lekko, może nie przerażona, ale po prostu trochę bałam się tego, jak to będzie wyglądać. Ale tak naprawdę nie było czego, bo to jest, to, tak jak mówię, tylko napisanie maila, oni odpisują i wysyłają po prostu gotowy film. Także nic skomplikowanego.
Mówisz, że ta tematyka jest dla was ważna i świeżość filmów, no zapewne dlatego, że też te tematy poruszane w tych nowszych filmach na pewno są dużo bardziej aktualne, więc odpowiadają tym współczesnym realiom, ale czy ta strona filmoznawcza jest dla was ważna, równie ważna jak ta tematyka prawnicza, właśnie aktualna? Czy po prostu ważne są dla was dobre filmy? No bo to też nie jest to samo, prawda? Aktualny temat i sama jakość filmu.
Tak, ważne są dla nas na pewno dobre filmy. Staramy się dopierać je tak, żeby no, oprócz wartości jakichś merytorycznych były również no, po prostu ciekawe wizualnie. Staramy się dobierać je na podstawie, nie wiem, czy to nominacji do jakichś nagród, czy zdobytych nagród, tak jak na przykład film, który ostatnio prezentowaliśmy, zdobył tam Złotą Palmę w Cannes i tak no w ten sposób je też dobieramy. To jest na pewno ważne kryterium przy doborze filmu.
Podczas ostatniej projekcji odbył się pokaz filmu Ja, Daniel Blake. Też rozbawiło mnie to, że kilka razy pod rząd podobne tytuły filmów były, prawda?
Tak, bo przedtem ja, Olga Hepnarowa była, prawda?
Dokładnie. Sam film poruszał temat no, brytyjskiego systemu opieki społecznej, tego systemu zasiłków. Też ciekawą kwestią jest to, że zazwyczaj wybieracie jednak to kino zagraniczne, a rozmawiamy tutaj na gruncie polskim. Czy można tak przekładać te realia z innych krajów, powiedzmy z filmu Skazana, wcześniej francuska produkcja, czy właśnie z filmu Ja, Daniel Blake, opartego na tej brytyjskiej rzeczywistości, czy można to przełożyć w jakiś sposób na te polskie warunki, polskie realia, polski system prawniczy?
O to zawsze pytamy ekspertów. Jak ich dobieramy, wiadomo, pytamy również o to, jak wygląda sytuacja w naszym kraju, porównując ją do tego, co widzimy w filmie. Czasami się to pokrywa, czasami nie. Właśnie w przypadku filmu Skazana ta sytuacja była inna, co tłumaczyła nam pani rzecznik więzienia w Gdańsku. Natomiast w przypadku ostatniej projekcji, czyli filmu Ja, Daniel Blake, no ta sytuacja była dość podobna, co zresztą też podkreślał prawnik zaproszony do dyskusji.
A jak przebiega współpraca między tymi ekspertami? Zawsze po pokazie odbywa się no, taka krótsza bądź dłuższa dyskusja z ekspertami z różnych dziedzin. Prawa, psychologii, socjologii, no czy też właśnie praktyków, którzy uczestniczą w tym systemie prawniczym bądź więziennictwa w zależności od tematyki filmu. Jak przebiega ta współpraca? Czy jest łatwa? Czy ci eksperci są chętni do tego, żeby brać udział w waszych dyskusjach?
Tak, no trzeba przyznać, że eksperci zazwyczaj są chętni. Rzadko kiedy ktoś nam odmawia, a jeśli już, to tylko z tego względu, że ma jakieś inne zobowiązania. Często też piszą, że dla studentów z inicjatywą zawsze znajdą czas i tak dalej. Na Wydziale Prawa i Administracji zdarzają się też przypadki, że po prostu wykładowcy sami do nas podchodzą i mówią, że chcieliby wziąć udział w naszej projekcji, chcieliby wziąć udział w dyskusji. I nawet czasami podają film, w którym chcieliby być ekspertem. A jeśli chodzi o osoby poza naszego wydziału, No to najpierw oczywiście dyskutujemy o tym, kto będzie się nadawał. Wybieramy taką główną kategorię, czy to ma być filmoznawca, czy to ma być socjolog, psycholog, filozof, ktokolwiek, kto będzie pasował do filmu. No i później albo pytamy znajomych lub z własnego doświadczenia wiemy, kto będzie się nadawał, bo też szukamy osób, które zaciekawią i będą potrafiły powiedzieć coś więcej na temat danego filmu. No i później zwracamy się do tych osób, głównie też drogą mailową. Czasami zdarza się, że musimy podejść osobiście, czy to na konsultacjach, czy gdzieś złapać na przerwie. I czekamy na odpowiedź, wtedy albo się zgadzają, albo nie. Później oczywiście musimy potwierdzić udział. Nasi prelegenci dostają również honorarium, więc wiadomo, są uzupełnienia umowy i tak dalej. Ale raczej osoby są chętne do tego, żeby wziąć udział. To jest, wydaje mi się, też ciekawa inicjatywa dla tych osób, bo nie zawsze nawet to prawnicy mają okazję wypowiedzieć się na temat filmu, czy też jakiegoś dzieła.
To prawda, zazwyczaj to jest dla nich taka odskocznia.
Tak. A te dyskusje mają to do siebie, że są prowadzone dość w takiej luźnej atmosferze. I to nie jest jakaś bardzo poważna konferencja, gdzie trzeba zachowywać się bardzo poważnie i z umiarem dobierać słownictwo.
No po prostu dzielą się swoją opinią, swoim zdaniem, tak. Swoimi przemyśleniami. Jaka jest przyszłość waszego koła? Co planujecie na waszą dalszą działalność? W tym roku wasz sezon się już skończył tym majowym pokazem. Co dalej?
Znaczy, na pewno ruszamy od przyszłego roku akademickiego z kolejnymi projekcjami, bo to jest, no tak jak mówię, nasz sztandarowy projekt i z tego też jesteśmy kojarzeni i tego ludzie oczekują od nas. Chcieliśmy zacząć już tak naprawdę w połowie października, czyli przygotowania musielibyśmy rozpocząć już we wrześniu, ale myślę, że to jakoś dogadamy jeszcze i że uda się w tym październiku faktycznie już jakiś film przedstawić. Natomiast myśleliśmy jeszcze o prowadzeniu jakichś konferencji naukowych, ale to są jak na razie plany jeszcze dość odległe. Na razie skupiamy się na tym, żeby dobrze tworzyć wydarzenia, którymi się głównie zajmujemy, czyli te projekcje filmów i dyskusje.
Czego wam życzyć na przyszłą działalność?
Dużej frekwencji i tego, żeby ludzie wychodzili od nas zadowoleni.
Moim gościem w studiu była Karolina Sitarz, członek Koła Naukowego Kultura na Prawo. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Miszmasz kulturalny.